Przystanek Życie.
Dzień dobry Państwu w audycji Przystanek Życie. Do audycji tej zapraszamy osoby wybitne, które coś o życiu mogą mądrego powiedzieć. Dlaczego? Bo żyjemy w dziwnych czasach, że autorytetami stają się nastolatki, sportowcy, gwiazdy rocka albo inne gwiazdeczki. Ale nic to nie zmienia faktu, że to tylko pozór. Co znaczy, że hierarchia istnieje, a wynika ona z wiedzy osobowości, z tego, co nazywamy wartościami ogólnoludzkimi. Dzisiaj gościem moim jest pan profesor Arkadiusz Jawień, lekarz. 14 grudnia otrzymał on tytuł doktora honoris causa Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. To właściwie chyba najwyższe wyróżnienie w hierarchii tej wiedzy. Tak?
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witam wszystkich Wielkopolan, Poznaniaków i może o większym zasięgu, może również i Bydgoszczan, bo stamtąd pochodzę. To jest rzeczywiście duże wyróżnienie, nie ukrywam, najwyższe jakie istnieje w tej hierarchii akademickiej. No i nie ukrywam, że jestem tym bardzo zadowolony i mocno uhonorowany, zwłaszcza tu w Poznaniu.
Wyliczenie wszystkich osiągnięć pana profesora zajęłoby mnóstwo czasu. Zatrzymam się na tych najważniejszych. Pan profesor Arkadiusz Jawień jest chirurgiem naczyniowym, jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, jest prezydentem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, członkiem Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran, prezesem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran i był też prezesem Towarzystwa Flebologicznego. Czym jest flebologia, panie profesorze?
Flebologia jest częścią, że tak powiem, chorób naczyń, a dotyczy dokładnie układu żylnego, ponieważ w skład chorób naczyniowych wchodzą choroby tętnic, choroby żył i choroby naczyń limfatycznych. I to, co się wyosobniło w pewnym sensie z chorób naczyń, to jest właśnie flebologia. I ona zaistniała nie tylko w Polsce, ale zwłaszcza na świecie, a u nas ten rozwój w ciągu ostatnich 15 lat jest po prostu niesamowity.
Poza naukowymi osiągnięciami, jest pan bydgoszczaninem roku, mistrz mowy polskiej i no tutaj trochę czuję się nieswoje jako dziennikarz. Przypomnę, panie profesorze, jako mistrz mowy polskiej, to tak na marginesie. I jest też pan profesor współtwórcą oraz dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Też przypomniało mi się takie powiedzenie Goethego bodajże, że kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym.
Powiem, że w dzisiejszych czasach brak znajomości języków obcych jest po prostu niedopuszczalny, a jeśli już mówimy o uczelniach, no to nie wyobrażam sobie, żeby nie znać jednego, dwóch, a może nawet i trzech języków, bo to poszerza horyzonty, no i daje wgląd w to, co się po prostu na świecie, zwłaszcza w tej sferze medycznej, dzieje.
Ta powszechna sympatia i szacunek, jaka pana otacza, one nie biorą się z niczego. Jest pan lekarzem i humanistą. I tutaj zadam pytanie. Zdaniem wielu w epoce specjalizacji daleko posuniętej to postawa, która odchodzi w przeszłość. Czy zgodzi się pan z taką? Oczywiście przywiązanie do wartości humanistycznych, tam się to nie podoba, to jest jasne. Ale to jest mówi o jakiejś nieodwołalności.
Chyba nie określiłbym tego aż tak jednoznacznie. Wydaje mi się, że nawet jeśli postęp techniczny czy technologiczny w medycynie będzie tak szybki, albo nawet jeszcze szybszy niż w chwili obecnej, nawet jeśli będziemy posiadali możliwość wymiany prawie że każdego elementu w naszym organizmie, to jednak nic nie zastąpi ciepłego i dobrego słowa, nic nie zastąpi ciepłego i dobrego dotyku i nie zastąpi kontaktu międzyludzkiego. Osobiście nie wierzę, żeby nawet za 100 lat tego typu relacje były, że tak powiem, zaniechane albo nie były oczekiwane z drugiej strony. A zwłaszcza w przypadku kontaktu chory-lekarz, bo to jest rzecz niesamowita, ponieważ nie wyobrażam sobie operować chorego, nie rozmawiając z nim wcześniej, nie dyskutując pewnych opcji, jak i również nie dyskutując tego, co się może stać po, bo nasze interwencje medyczne nie zawsze kończą się sukcesem i chory musi być na to przygotowany.
Jednak mentalność korporacyjna zagnieżdża się w tym świecie medycznym. Rządzą tak zwane bezduszne procedury. Można nawet rozwinąć to, że Unią Europejską rządzą procedury. Wszystko to jest dzisiaj procedura i tego miejsca na to, o czym pan profesor mówi, jest coraz mniej.
Panie redaktorze, zmusił mnie pan do przypomnienia, że 11 lutego, a więc niebawem, będziemy obchodzili 31 już, a dokładnie 30 lat temu, w 1993 roku, Jan Paweł II ustanowił Dzień Chorego. I on tam w tym swoim pierwszym orędziu do chorych powiedział, zwracając się do pracowników służby zdrowia, żeby nie kierowali się administracyjną bezdusznością. I to jest coś, to przesłanie sprzed 30 lat jest nadal aktualne i ja to wielokrotnie mówię moim studentom, że bez tego, znaczy, jeżeli ta bezduszność wejdzie w nasze funkcjonowanie, no to my przestajemy być lekarzami, my stajemy się robotami. Oczywiście, jak ktoś powie z boku, robot może wykonać tą pracę lepiej niż człowiek, to fakt, ale my mówimy tylko i wyłącznie wtedy o technologii, a nie o tym, co dotyczy naszego bezpośredniego czy odczucia, czy funkcjonowania, jak i również choroba i zwłaszcza ta możliwość operacji i skutku, który może się źle skończyć, jakby przywołuje ludziom tą kwestię, nazwałbym ideologiczną, kwestię wiary, kwestię tego, co się zdarzy w przyszłości. I to jest właśnie ten humanizm, który być może właśnie z tych relacji i z tego, co się może zdarzyć w przyszłości, zaczyna się rodzić.
Znaczy innymi słowy, to jak mówił czasami do mnie mój taki mentor, pan profesor Jerzy Mierzejewski, malarz i wychowawca wielu reżyserów w Żydowskiej Szkole Budowy, człowieka nie da się oszukać.
Nie, nie da się oszukać i im bardziej jesteśmy prawdziwi w tych relacjach z człowiekiem, wydaje mi się, że to przekłada się nie tylko na zbliżenie w tej relacji nawet chory pacjent, ale i również w każdej innej naszej dziedzinie życia na relacje dużo bliższe i zawieranie przyjaźni. A te przyjaźnie rzutują później na nasze zachowanie.
Pozwólmy na taką wycieczkę trochę metapolityczną, że Unia Europejska daleka odeszła od tej wizji miłości, opieki, opatrzności, jaka jest w muzyce Beethovena, też u Schillera, na przykład w Odzie do radości. Dlaczego o tym mówię? Mianowicie, no jest pan melomanem. I to wielkim melomanem i dowiedziałem się, że Piąta Symfonia jest pana ulubioną symfonią. Symfonia losu.
Tak, czyli przeznaczenia.
Tak, przeznaczenia. Tak, czyli Beethoven mówi, że tak los puka do naszych drzwi.
Powiem więcej, ponieważ wierzę w przeznaczenie, to ta muzyka Beethovena akurat i ta symfonia piąta, no wielokrotnie w moim życiu funkcjonuje, istnieje nawet do dnia dzisiejszego, często ją słucham, ale to wynika z mojego wykształcenia i gdyby w Gorzowie Wielkopolskim za czasów mojej młodości była średnia szkoła muzyczna, to pewnie bym kontynuował swoją naukę w klasie skrzypiec. A rodzice nie chcieli mnie wysłać do Poznania.
Do tego wątku wrócimy, dlatego że wirtuoz fortepianu, skrzypiec i wirtuoz skalpela to jest jakaś, powiedziałem, tajemniczy związek.
Być może związany jest to z długością palców, tak, i z możliwością używania palców w tej kwestii czysto manualnej.
W każdym razie Piąta Symfonia Beethovena to jest przede wszystkim komunikat o tym, że życie to poważna sprawa.
Tak. I to nie tylko w rękach chirurgach, ale w ogóle nasz pobyt na ziemi, który jest pobytem jednorazowym, no, musi być odpowiednio wykorzystany.
Posłuchajmy. Rzeczywiście u Beethovena ta dynamika i siła jest potężna. Beethoven to wybuch romantyzmu. Jest też romantyczny wątek w pana biografii. Wyprawa w Himalaje w 2007 roku na wspaniałą górę.
Tak? Liczą, a Amadablam był po prostu po drodze do tego miejsca.
Dlaczego ja to łączę z wątkiem romantycznym? Że był pan lekarzem tej wyprawy, ale sam pan przeprowadził doświadczenie na sobie, wchodząc do zimnego jeziora po to, żeby badać przepływy krwi, tak, w swoich tętnicach. To tak, pan profesor poddał się sam tutaj autobadaniu.
Znaczy, może nie do końca było tak, bo zima, woda była bardzo zimna. Zresztą w czasie tej wyprawy spotkało nas trochę różnych takich nieprzyjemnych sytuacji. Nie wszystko, co zaplanowano, zrobiono. Natomiast ci nurkowie, którzy tam zeszli, rzeczywiście pobili rekord Guinnessa. I to jest coś, co pozostało w tej historii. I to jest zwłaszcza doświadczenie tych osób, które nurkowały i zobaczyły, że tam praktycznie w tej wodzie na wysokości 5000 metrów nie ma życia.
Najcudowniejszy stop pożeniony romantyzm z racjonalizmem.
To jest jedna rzecz, a poza tym wydaje mi się to, co Jan Paweł II mówił, góry są niesamowite. Jeżeli chce człowiek czegoś doświadczyć takiego, powiedziałbym, jednoznacznego, to jeśli właśnie wyjdzie tak wysoko w góry, kiedy zostaje sam, kiedy nie tylko widzi to piękne otoczenie, ale kiedy ma czas na rozważanie pewnych rzeczy, to jest to, co daje, wydaje mi się, człowiekowi bardzo dużo.
Znaczy pana refleksji, te rozważania świętego Jana Pawła II są bardzo, bardzo istotne, tak? One wynikają... Przede wszystkim, na co zwrócić uwagę, mianowicie, że w pana myśleniu nie ma sprzeczności między wiarą a nauką. Coś, co jest bardzo mocno lansowane od epoki oświecenia, tak? Co jest pewnym też problemem filozoficznym, rozważanym, ale de facto u pana jako przedstawiciela nauk biologicznych, empirycznych, to nie jest problem żaden.
Ja powiem tak, w swoim wykładzie podczas tej uroczystości doktora honoris causa pokazywałem przeźrocza, kim byli moi giganci. Jednym z tych przeźroczy było, że moim gigantem był Jan Paweł II. To nie wynikało tylko z tego, że on w latach 1949-1967 przybrał pseudonim literacki Andrzej Jawień, co oczywiście i nie tylko mnie, ale cały mój ród Jawieniów, że tak powiem, nie tylko zadowoliło...
Przed sklepem jubilera, tak?
Przed sklepem jubilera było napisane i do dzisiaj jest w księgarniach włoskich pod nazwiskiem Andrzej Jawień.
Pamiętam film z Bertem Lancasterem, tak?
Tak jest.
W roli głównej, tak. Na podstawie
tego poematu, bo to tak właśnie chyba trzeba określić. Niemniej wracając do tego, bardzo mi się podoba nauka Jana Pawła II. Ona bardzo jest zbieżna do moich myśli, stąd nie ukrywam, że tam, gdzie jest ta możliwość, to posługuję się tymi kwestiami i one mi bardzo w życiu pomogły i pomagają.
Tak, przygotowując się do tej rozmowy, oczywiście wróciłem do lektury Stulecia chirurgów. Słynna książka. I nowoczesna chirurgia zaczyna się w momencie, kiedy pojawia się narkoza. Tak? Ten postęp jest bajeczny i w gruncie rzeczy powinniśmy się cieszyć, że żyjemy właśnie w tej epoce, a nie żyjemy przed rokiem 1846.
Tak. Ja powiem tak, dwa elementy wpłynęły na rozwój chirurgii. Jedno, to jak pan redaktor słusznie powiedział, to była kwestia znieczulenia chorego i możliwości znieczulenia, ale druga, również ważna, była kwestia wprowadzenia antyseptyki i aseptyki. To, co teraz w okresie COVID-u się bardzo unaoczniło, że wszystkich zmuszono do mycia rąk, tak, do zachowań odpowiednio antyseptycznych, ale również aseptyki. I to są dwie osoby, które zaważyły. To jest Ludwig Pasteur w kontekście aseptyki, i Węgier Semmelweis. Oczywiście w literaturze zachodnioeuropejskiej jest Lister, Józef Lister, bo on rzeczywiście wprowadził to tak szeroko, ale Semmelweis był tym człowiekiem pierwszym, który wprowadził mycie rąk i w tym samym wprowadził antyseptykę. I dzięki temu wprowadzeniu, a potem Aleksander Fleming wprowadził antybiotyki, to te wszystkie elementy spowodowały, że raptem nasze operacje chirurgiczne stały się bezpieczna i co więcej, chory, nie czując bólu, łatwiej się tym operacjom poddawał.
Medycyna jest rzecz niewątpliwie sztuką. Ten postęp jest bajeczny, ale biorąc pod uwagę to przyspieszenie, które następuje w naszych czasach, zadaję takie pytanie, jak pan w ogóle ma czas na śledzenie tej literatury, bo tego jest ogromna liczba. Tak? To jest nieprawdopodobny postęp.
Panie doktorze, no to jest właśnie...
Ja się na przykład mam kolegę, przyjaciela, który ma kłopoty z sercem i właściwie 15 lat temu to już by nie żył. Nie?
Zgadza się. Natomiast to jest to wszystko, o czym tu rozmawiamy, pokazuje, dlaczego medycyna poszła w tak wąskie specjalności. Ponieważ fizycznie nie mamy możliwości zajmowania się, jeżeli weźmiemy termin chirurgia, to jest w tej chwili tak szeroki termin, że nie ma możliwości śledzenia wszystkich nowości medycznych, naukowych i tak dalej. Stąd poszło to wszystko w bardzo wąskie specjalności. Ja akurat reprezentuję specjalność chirurgii naczyniowej. Też mi się wydawało, że to już jest bardzo wąska specjalność, ale proszę sobie wyobrazić, że powstają w tej chwili na zachodzie, u nas już w Polsce też, tak zwane aortic center, czyli centra, które leczą tylko i wyłącznie aortę. A aorta to jest po prostu rura, która odchodzi od serca i kończy się mniej więcej poniżej pępka. I tylko dla tej jednej rury, mówiąc w cudzysłowie, tworzą się jednostki tym zajmujące chorobami tej aorty i co więcej, postęp jest tak duży, że nawet w tym utrzymać odpowiednią wiedzę i odpowiednią ilość informacji jest czasem po prostu niemożliwe.
To wrócę do tego wątku, o którym mówiliśmy już, że w obliczu wejścia robotów chirurgicznych, sztucznej inteligencji też. Wydaje się, że przejmą one artyst wielkich chirurgów.
Chyba nie przejmą, natomiast co mogą spowodować?
Czy kończy się epoka Zimmermanów, skalpela i Rubinsteinów, skalpela?
Może trochę, ale wydaje mi się, że nadal nie. Po pierwsze, robotyzacja to jest tylko i wyłącznie w moim odczuciu poprawa jakości wykonanej procedury. Bo rzeczywiście roboty, tak jak w tej chwili produkują samochody i produkują to perfekcyjnie, to robot musi być jednak, przynajmniej mówię o naszym organizmie, o człowieku, musi być stymulowany przez człowieka. To nie jest tak, jak czasem wydaje się ludziom, że postawimy robot i on sam zoperuje. Nie. Za tym stoi człowiek. I to nie jak w przypadku konstrukcji samochodu, że jest program komputerowy, naciska się przycisk i te drzwi, i ta maska, i ten, nie wiem, siedzenie zostaje zamontowane. Tu musi być zawsze z boku chirurg, który najczęściej manipuluje tymi wszystkimi urządzeniami. Do tego stopnia, że ten robot wykonuje to bardziej perfekcyjnie, niż gdybyśmy to sami wykonali. Natomiast sztuczna inteligencja to jest coś, co prawdopodobnie spowoduje, że rzeczywiście rozpoznawalność chorób, przynajmniej to jest na tym etapie w chwili obecnej, będzie łatwiejsza, bardziej dokładna i znowu uczyni krok do przodu, że będziemy szybciej, łatwiej i bardziej precyzyjnie rozpoznawać choroby. A co za tym idzie, będziemy je mogli prawdopodobnie dużo lepiej leczyć.
Znaczy przy tym można przeprowadzać symulacje, tak, przed operacją. To jest bardzo chyba istotne. Nie?
No więc to jest właśnie kolejny element edukacyjny. Tak. To jest tak jak piloci w samolotach. Jeżeli oni siadają do samolotu, to my wiemy, siedząc jako pasażerowie, że czujemy się bezpiecznie, bo oni już tam kilkaset czy kilka tysięcy razy to przetrenowali. I teraz przy tych możliwościach, jakie się tworzą, to na przykład jeżeli w mojej dziedzinie wprowadzamy stent graft, a więc tą protezę wewnątrznaczyniową poprzez małe nakłucie w pachwinie, tak, poprzez małe ewentualnie nacięcie, no to jeżeli to sobie przećwiczymy kilkadziesiąt czy kilkaset razy na odpowiednim manekinie, no to ten chory może czuć się dużo bardziej spokojny, że to, co będziemy tam robić, będzie wykonane i precyzyjnie, właściwie, a tym samym liczba komplikacji spadnie.
Ale szycie na skrzydełkach kurczaków cały czas jest tak praktykowane na początku.
Każdy student tak musi nauczyć się wiązania szwów, musi się nauczyć założenia szwów i tych wszystkich kwestii z tym związanych. Bo powiedzmy sobie uczciwie, muszę zrobić taką dygresję polityczną, bo wielokrotnie słyszę tu w Polsce narzekanie, że u nas jest niedobrze, że u nas źle jest i tak dalej. Ja wszystkim tym osobom proponuję, żeby wyjechali, nie potrzeba daleko. Niech wyjadą do krajów, tu i tak nazwijmy to bardziej wschodnioeuropejskich, niech wyjadą do Afryki, niech pojadą do Ameryki Południowej. I raptem wrócą tu i powiedzą, no słuchajcie, jesteśmy naprawdę na niezłym poziomie. Znowu, narzekamy na służbę zdrowia? Pewnie tak, mogłaby działać lepiej. Ale powiedzmy sobie uczciwie, że te ostatnie lata jednak doprowadzają nas do poziomu europejskiego, a niektóre jednostki w Polsce są naprawdę, wyrastają ponad poziom europejski,
ale też tutaj mamy,
i są ośrodkami światowymi.
Pan profesor na to zwraca uwagę, mianowicie, że nie musi mieć żadnych kompleksów, jeśli chodzi o medycynę. No i też mamy tutaj gigantów chirurgii. Pana Rüdiger na przykład, Drews tutaj w Poznaniu. No rzeczywiście mamy tutaj Jurasz. To po prostu byli znakomici operatorzy. Dega, tak. Ortopeda.
Tak, tu
absolutnie nie możemy mieć żadnych kompleksów wobec świata zachodu. Tak.
Nie, ja myślę, że wiele osób tutaj przyjeżdżało. Jako taką anegdotkę i dygresję powiem. W czasach tak zwanej komuny, jak to mówiliśmy, prawda, a więc dawnej tego okresu, ja nie zapomnę, kiedy to się skończyło, otworzyła się Polska, otworzyły się Niemcy, DDR, prawda, zaczął przynależeć do normalnych tak zwanych Niemiec i nas ta część DDR-owa zaprosiła na kongres w Lipsku. I ja tam przeżyłem coś niesamowitego, bo tam wstał Niemiec i po raz pierwszy słyszałem Niemca mówiącego tak szczerze i otwarcie, który wstał i dziękował nam, chirurgom z Polski. I to on zauważył pewną kwestię, nie my, i on powiedział tak, mówi, w czasach, kiedy wyście, będąc w tej sferze wschodniej Europy, rosyjskiej, wyście byli bardziej wolni, wyście wyjeżdżali na zachód, wyście mieli możliwość zdobywania tej wiedzy, tej wyższej, tej bardziej zaawansowanej, to myśmy potem was zapraszali, bo mogliśmy was zaprosić i wyście byli tym transmiterem tych dobrych wiadomości, które tam przychodziły. I on dziękował za to, że dzięki nam, polskim chirurgom, oni tam mogli wprowadzać nowe metody i mogli się od nas uczyć.
Ale jakby był pan tam w Niemczech, otoczony przez Niemczyznę, to wróci pan do pana Tadeusza?
Tak, ale to był zupełnie inna, to była inna sytuacja, ponieważ no wiadomo, jak zaczynaliśmy swoje życie w latach 70., 80., no to tutaj zarabialiśmy po 10-12 dolarów miesięcznie.
Karygodne.
Osób, tak. Pamiętam, tu w Poznaniu był Peweks, do którego to Peweksu chodziłem i kupowałem za tak zwane bony peweksowe, dżinsy i inne, bo człowiek chciał mieć chociaż jedną z takich rzeczy, która by korespondowała do tego, co było w innych krajach. No i wyjeżdżaliśmy na tak zwane zaksy, jak to się tu w Poznaniu mówiło, i zarabialiśmy pieniądze. I tak trafiło się to w moim życiu.
Pojechałem Libia, tam. Irak, tak wtedy tak to było.
Tak, różne. Ja pojechałem do Niemiec, zrobiłem tam proste rzeczy, ale tam na półce znalazłem pana Tadeusza. I powiem tak, nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że pana Tadeusza na obczyźnie, w warunkach zupełnie innych, tak fantastycznie się czyta. No, do tego stopnia, że czasem nawet łezka z oka leciała.
Wracamy do tego wątku chirurgów, wirtuozów i muzyki. Niektórzy chirurdzy, słyszałem, operują przy muzyce, tak? To jest możliwe, tak? Mozart chyba byłby dobry, tak?
Tak, nie tylko Mozart. Ja muszę powiedzieć, że kiedy bardziej robiłem zabiegi otwarte, te takie klasyczne, to muzyka bardzo mocno mnie wspomagała i używałem muzyki bardzo często na sali operacyjnej. I to różnej. Czy to był właśnie muzyki klasycznej, chociaż ona najczęściej tam gościła, czy też nawet muzyki takiej, powiedziałbym, nowoczesnej. Natomiast teraz, kiedy całość tej chirurgii zmieniła się, robimy zabiegi minimalnie inwazyjne i na przykład w przypadku, kiedy wymieniam łuk aorty, kiedy muszę być tak skupiony, kiedy muszę tak precyzyjnie wiedzieć, jakie rozmiary muszą pójść, co muszę z czym połączyć, jakie stent grafty, czyli te przedłużenia tych protez wewnątrznaczyniowych muszę zastosować, jakie upozycjonować, to muszę powiedzieć, że ta ilość dyskusji z zespołem, który jest obok, żeby i chory odpowiednio to wszystko przeszedł, wręcz wykluczyła muzykę. Nad czym trochę ubolewam, bo wydawałoby się, że ona powinna gdzieś tam z tyłu głowy być, ale przy tym takim napięciu jednak nie ukrywam, że stosuję jej w tej chwili właściwie prawie w ogóle nie stosuję.
Wspominam się cytat z Szekspira, kiedy muzyka znaczona miłością, muzyki pragnę słuchać do przesytu.
Tak, ale to chyba może jak się coś czyta, albo jak się ma inną sytuację życiową.
Pana ukochany kompozytor Wieniawski.
Wieniawski, tak.
Kujawiak Wieniawskiego będziemy zaraz słuchać.
Sam go grałem, dlatego
tak,
jest taki ukochany.
Właśnie, dowiedziałem się tutaj robiąc wywiad. No, że w radiu bodajże
Zielonogórskim,
tak?
Były takie czasy, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, ona była wtedy na bardzo dobrym poziomie w Gorzowie, teraz Gorzów ma również szkołę tą średnią i nawiasem mówiąc piękną filharmonię aktualnie w Gorzowie, ale wtedy Gorzów należał do województwa zielonogórskiego, no i radiostacja była w Zielonej Górze i pamiętam, jak przyjeżdżali do Gorzowa i robili właśnie nagrania u nas w szkole muzycznej i ja byłem jednym właśnie.
Szkoda, że tego nagrania już nie ma, bo moglibyśmy usłyszeć, że tam już tkwi potencjalność chirurga Arkadiusza Jawienia, przyszłego profesora doktora Horyńskiego z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Sam bym chętnie to posłuchał, przyznam się.
To posłuchajmy w innym wykonaniu. Wybór medycyny nie był taki oczywisty, że myślał pan profesor o zostaniu fizykiem, biologiem, też robotyka wchodziła w grę, tak? Co dzisiaj pewnie to zainteresowania z tamtych czasów pewnie dzisiaj się szalenie przydają, tak? Przy tym postępie technicznym.
Tak, byłem w ogólniaku w klasie matematyczno-fizycznej. Nie ukrywam, że te pierwsze moje, tak powiem, to pierwsze widzenie mojej przyszłości to było raczej związane z elektroniką, robotyką i tak dalej. Pamiętam, jak budowaliśmy radia tranzystorowe. tranzystorowe, jak próbowaliśmy różne takie elektroniczne rzeczy budować w tamtych czasach. To sprawiało mi bardzo dużo przyjemności. Należałem do kółka fizycznego, braliśmy udział w olimpiadzie fizycznej, przyjechaliśmy nawet z taką większą grupą mojej klasy, bo byliśmy dosyć silni w tym, muszę powiedzieć. Przyjechaliśmy do Poznania, braliśmy udział w olimpiadzie, no tam zdobywaliśmy jakieś miejsca i to była moja przyszłość. Natomiast wszystko się właściwie zmieniło w trzeciej klasie, kiedy mój przyjaciel miał ojca ortopedę i tak, on wiedział, że on idzie na medycynę. Ja byłem taki właśnie jeszcze, zaproponował, że tata zaprasza nas do szpitala, żeby pokazać coś tam, żeby zać. I to był taki zaczyn.
To zadecydowało, tak?
W pewnym sensie zadecydowało. Natomiast prawdą też jest, że rodzice moi, którzy nie byli oczywiście lekarzami, mama, zwłaszcza tata, mówili, medycyna to jest takie fajne, bycie lekarzem to jest też takie przyjemne, to można pomóc drugiemu. No, te wartości takie związane w tamtych czasach, kiedy dostęp do lekarzy też nie był taki łatwy, prawda? Więc to też być może przekładało się, że rodzice to postrzegali, no wiesz, gdybyś był lekarzem, to mógłbyś tu i pomóc, i to, i to. No, tak jak wielokrotnie nawet słyszę dzisiaj, nie tak dawno, wczoraj przy stole operacyjnym pytam jednej ze studentek, która mi pomagała przy zabiegu, mówię, a pani jaką chciałaby zrobić specjalizację? Ona tak mówi, chyba kardiologię. Ja mówię, a dlaczego kardiologię? Co jest takiego pięknego w kardiologii? A on mówi, bo mój tata miał niedawno zawał, przeszliśmy przez to wszystko, zobaczyliśmy jak to wygląda, ile mieliśmy kłopotów, żeby to... I tak doszłam do wniosku, że być może jest to dziedzina, która mi pomoże nawet innym członkom rodziny pomóc. A więc te warunki, kiedy człowiek decyduje o pewnej specjalności, no są wielokrotnie no, takie...
Tak, osobiste doświadczenia czasami decydują, o wyborze kierunku życiowego. Jest jeszcze taka paralela, taka troszeczkę tajemnicza. Arkadiusz Jawień i pseudonim literacki papieża.
Tak.
To pana profesora bardzo intryguje, tak?
Znaczy zawsze mnie intrygowało od momentu, kiedy się dowiedziałem. Pamiętam, byłem na studiach, to była gdzieś połowa lat 70. Mój ojciec dostał list. List przyszedł z Krakowa od niejakiego Józefa Jawienia, który był geodetą, ale jego jakimś takim hobby była właśnie kwestia budowania drzewa genealogicznego rodu Jawieniów. I poprzez różne swoje badania dotarł do tego, że w Gorzowie Wielkopolskim jest też jakaś rodzina Jawieniów. I napisał do mojego ojca list. I to był zaczyn i początek tego, że raptem zacząłem się również i ja, bo rozmawiałem z ojcem, on mówi do mnie, zobacz, dostałem taki list, zobacz, przeczytaj, oni chcą wiedzieć o nas więcej. Mój ojciec był bardzo otwarty na to, więc od razu napisał całą naszą historię, naszej tej części. No, a ja potem tak oczywiście najpierw wdepnąłem w medycynę, w specjalizację, w te wszystkie kwestie zawodowe, więc trochę mniej funkcjonowałem w tym. A potem będąc zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, tam po raz pierwszy zakupiłem taki specjalny program Family Tree Maker i tam zacząłem powoli te nazwiska wszystkie i to kompletować. I muszę powiedzieć, drzewo genealogiczne biegnie do 1745 roku, ponieważ Józef Jawień, nieżyjący już, fantastyczny człowiek, dotarł dzięki swojej znajomości fantastycznej łaciny, dzięki swoich możliwościom tam na Małopolsce docierania do parafii i do ksiąg.
Lekarze są?
Lekarze są, tak. Tak. Jest również profesor, ale interny i farmakologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Był profesor na AGH, Mieczysław Jawień, który zmarł. W tej chwili jest kilkunastu nawet lekarzy. Większość z nich to Kraków, Wrocław, no i Bydgoszcz.
Czyli ta taka intuicja moja, historyka, żeby interpretować dzieje z punktu widzenia właśnie historii genetycznej, tak, ma coś na rzeczy. Tak. Pan profesor potwierdza. To oczywiście jest bardzo śmiała hipoteza w tym momencie, badawcza historyka.
To znaczy tak, bo z jednej strony to jest ta część historyczna, ale część poznawcza i również medyczna jest ważna, bo na przykład na jednym ze zjazdów, który robiłem rodu Jawieniów, mówiłem, że być może na następnym weźmiemy i zrobimy badania genetyczne. I pobierzemy każdemu małą próbkę i zobaczymy, jak nasze geny układają się w ciągu tym takim właśnie tego drzewa genealogicznego. Na ile na przykład pozostało nam pewnych genów wspólnych i tak dalej. To są bardzo ciekawe elementy, które mają wpływ bezpośrednio na...
Jednocześnie mówię, ta niebywała postęp wiedzy niesie pewne niebezpieczeństwo takiego przekonania o możliwości projektowania wszystkiego, co nas otacza. Nie? Tutaj jest pewien taki rys totalitarny, który być może kryje się w tym niebywałym postępie.
Panie redaktorze, dotyka pan rzeczy, które oczywiście dla chirurga są może troszeczkę poza tym wszystkim, no ale chcąc, nie chcąc, wszyscy jesteśmy lekarzami, ja również. I te wszystkie informacje, które w tej chwili zmierzają do tego, żeby tworzyć fabryki ludzi, żeby projektować człowieka, żeby to wszystko było zaplanowane, powiem, że mnie osobiście no, po prostu martwi. Bo jeśli nie będzie tej spontaniczności w tym, co się dzieje, w jaki sposób człowiek funkcjonuje, w jaki sposób powstaje, a wszystko będzie zaplanowane, to zaczynamy dochodzić do czegoś, co nie tylko moralnie, nie tylko etycznie, ale nawet filozoficznie może nas przerosnąć i staniemy się wręcz robotami.
No, czyli mówiąc pół żartem, pół serio, oczywiście bardziej serio, Frankenstein będzie nami władał.
No, ktoś kiedyś wyprodukował taki film i niestety z przykrością muszę powiedzieć, że tamta wtedy fantastyczna jakaś wyobraźnia, jeśli się przerodzi na rzeczywistość, to współczuję nie tylko moim dzieciom, ale zwłaszcza moim wnukom, bo jak oni będą wtedy żyć? Jaki będzie ich cel życia? W jaki sposób oni będą funkcjonować? To jest naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, jak dla mnie przerażające.
Czy walka toczy się cały czas między jakby ludźmi, którzy bronią intuicji metafizycznych, tak? A takimi ciasnymi materialistami, rodem z oświecenia.
Więc chciałbym, żeby ci, którzy właśnie myślą metafizycznie, żeby wygrali. I to jest również mój punkt widzenia i przekonania, ponieważ nie możemy człowieka pozbawić tych wszystkich fantastycznych kwestii, o których nawet, nie, oglądając telewizję, słuchając radia, czytając, w czym mamy przyjemność, kiedy to zgłębiamy. Wydaje mi się, tego nie możemy być pozbawieni jako ludzkość. Nie jako jednostka, ale jako ludzkość.
Ale jednocześnie jest pan wielkim miłośnikiem książek historycznych.
Lubię, bo historię lubię i to są takie kwestie, które one być może wyrastają też na bazie właśnie tego drzewa genealogicznego, bo kiedy na nie patrzę i sobie na przykład mówię, no 1745, kiedy Jacenty Jawin był tam tym naszym pierwszym...
To kto był królem Polski
na przykład, tak. No. Kto był królem Polski? Jak to wyglądała wtedy Polska? Myśmy byli blisko rozbiorów, prawda? Ta część nasza tutaj, poznańska, bydgoska, to myśmy w 1772 roku byli pierwsi, którzy zostaliśmy pozbawieni praktycznie rzecz biorąc wolności, niepodległości i tak dalej. I to jedno za drugim się ciągnie i to automatycznie powoduje, że człowiek by chętnie zgłębił taką wiadomość, taką, a to się przekłada później na te wszystkie okresy wcześniejsze.
Także dowiedziałem się, robiąc wywiad, że czytał pan niedawno historię Polski profesora Andrzeja Nowaka.
To znaczy...
I bardzo ceni też pan poznańskiego historyka, notabene często bywającego w naszym radiu, mianowicie profesora Grzegorza Kucharczyka, tak, Niemiec.
Tak, pan Grzegorz, Andrzeja Nowaka całego nie przeczytałem, bo to ja niestety, jak powiedziałem, no, jestem nadal aktywnym chirurgiem i większość książek, które czytam, są nadal medyczne i wiadomości są medyczne, ale w tym wolnym czasie staram się pewne rzeczy, może wybiórczo, ale staram się czytać. Natomiast dowiedziałem się niedawno, że pan Grzegorz Kucharczyk to jest mój rodowity, powiedziałbym w cudzysłowie, kumpel z Gorzowa, tyle, że kończył inne liceum. Nie miałem okazji z nim jeszcze osobiście porozmawiać, ale nie ukrywam, że jak się okazja zdarzy, to zrobię to z wielką przyjemnością, ponieważ te kwestie, które on porusza w tym przypadku również historii chrześcijaństwa i gdzie ono w jaki sposób było nie tylko negowane, ale wręcz prześladowane, to robi wrażenie. I muszę powiedzieć, że jestem nawet dumny, że on pochodzi z tego samego miasta, co ja.
Czyli niewątpliwie jest to właśnie klasyczny przejaw tak zwanego historyka zaangażowanego, tak? Który właśnie nie ukrywa źródeł swojego poznania, źródeł tych metodologicznych i to rzeczywiście jest bardzo odświeżające widzenie historii Europy, Polski
tak,
też.
Ale on jest również człowiekiem wiarygodnym, bo to on przedstawia fakty, a takich ludzi ja osobiście bardzo cenię. Nie ukrywam, że gdyby była tu możliwość przy tym stoliku zasiąść razem z nim, to bym to uczynił z wielką przyjemnością.
Sprawa otwarta, panie profesorze. Życzenie będzie spełnione.
Będzie mi bardzo miło.
Chciałbym teraz porozmawiać o duchowych aspektach medycyny. I wprowadzeniem niech będzie Leonard Cohen. Alleluja.
Alleluja. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah.
Informacje wywiadowcze otrzymałem od pana żony, że a propos muzyki.
Dziękuję. Tak, ona dużo wie, ponieważ no, razem mieszkamy ostatnie 45 lat, więc wie, czego słucham, co lubię. I no, po 45 latach mogę powiedzieć,
45, że... Można powiedzieć, że w tych czasach, gdzie wszystko musi być zmienne, 45 lat, no to powiedziałbym, no nie bardzo wiem, jak to skomentować, w tych czasach, gdzie no, takie rzeczy są długie, trwanie nie jest w cenie.
Powiem tak, oczywiście bardzo sobie to cenię, podejrzewam, że moja żona również, natomiast tak się pięknie ułożyło w mojej rodzinie, mówię o tej części ze strony tutaj mojego nazwiska, gdzie wszyscy członkowie tej naszej rodziny nigdy nie doświadczyli żadnego rozwodu, nigdy nie żyli gdzieś osobno. Wszystkie rodziny są szczęśliwe, wszystkie funkcjonują znakomicie i powiem, że to daje taki spokój ducha i taką fantastyczną perspektywę, że to się wszystko tak dobrze układa. Mhm. Układa się dzięki komu? No dzięki opatrzności, dzięki niebiosom, bo nie wierzę, żeby to było w jakikolwiek inny sposób możliwe, ponieważ wszyscy dobrze wiemy, każdy z nas, który posiada drugą połowę, że to nie zawsze idzie tak, że każdy dzień jest piękny, każdy dzień jest łatwy, że wszystko jesteśmy w stanie w swobodny sposób myśleć, bo co tu dużo mówiąc, żenimy się, wychodzimy za mąż, za osoby o wielokrotnie trochę innych poglądach, trochę innym spojrzeniu na życiu i to wymaga niesamowitej pracy.
Panie profesorze, oczywistość, że zwykle za wybitnym mężczyzną stoi wybitna albo jeszcze wybitniejsza kobieta.
To jest piękne stwierdzenie. Ja bym odwrócił to, że żeby mężczyzna mógł być wybitny, musi mieć wybitną kobietę, bo bez tego uzyskanie takiej promocji, takiej nawet satysfakcji z tego, co się czyni, jest praktycznie niemożliwe.
Nie widzi pan sprzeczności, myśmy o tym już mówili, między racjonalizmem a wiarą religijną. Co jest o tyle bardzo istotne, że takie stwierdzenie pada z ust no, przedstawiciela nauk biologicznych.
Ja powiem w ten sposób. Nasze doświadczenie, bo myśmy mieszkali 3 lata w Stanach Zjednoczonych, ja tam dostałem piękne stypendium, które wydaje mi się wykorzystałem w sposób całkiem dobry, ale tam był ten pierwszy moment, który mi pokazał rzeczy, które w ówczesnej Polsce i z przykrością muszę powiedzieć, że nawet w obecnej Polsce nie zawsze są jednoznacznie i dobrze adresowane. W Stanach Zjednoczonych, bo inaczej mówię, w Polsce, kiedy ktoś zaczyna mówić o swojej wierze, tak, o swoich przekonaniach i zwłaszcza jeżeli mówimy to o przekonaniach chrześcijańskich, w naszym kraju katolickich, to zaraz jest postrzegany jako taki, powiedziałbym, osoba albo jako no, grupa osób, która wychodzi poza jakiś obręb i po obręb, powiedziałbym, nawet takiego normalnego zrozumienia. Kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, to tam było to naturalne, że ludzie jednoznacznie się określali. Aha, ja jestem protestantem, ja mam takie... To było jednoznaczne również w ich nie tylko przekonaniach, ale tam prowadzono również badania. Tam po raz pierwszy doświadczyłem to, gdzie była taka grupa na tym uniwersytecie, która prowadziła badania mówiące o tym, jak duchowość wpływa na efekt operacji. W Polsce w tamtych czasach, to jakby ktoś chciał coś, o czymś takim powiedzieć, no to byłby wyśmiany. Nawet dzisiaj, kiedy się mówi o duchowości, to też jest to gdzieś tam na marginesie. A tam to było jednoznaczne. I te badania jednoznacznie, do dzisiaj zresztą te badania się tam pokazują bardzo często i pokazują jednoznacznie, że efekt duchowości i właściwego, że tak powiem, podejścia do swojego nie tylko światopoglądu, ale do tego, co się może ze mną stać tu i teraz, przekłada się na ten tak zwany well-being, czyli dobrostan chorego, ale i również to na spokój, na efekt, że tak powiem, również leczniczy. I to są dowody naukowe. O tym właściwie nie ma za bardzo co rozmawiać, ponieważ to są dowody jednoznacznie określone, jednoznacznie opracowane.
Przewrotnie powiem, jak to pan znakomity chirurg o renomie światowej, taki mądry człowiek wierzy w gusła i zabobony.
Znaczy, w gusła i zabobony nie wierzę, natomiast mam swoje przekonania. Co więcej, bardzo lubię współpracę z kapelanem na przykład naszego szpitala. W poprzednim szpitalu, w którym byłem, to ta współpraca była jeszcze bliższa. I znowu, posiadanie kapelana, niektórzy powiedzą, bo... Oczywiście są osoby wierzące, są osoby niewierzące. Pomoc na przykład psychologa klinicznego jest też szalenie ważna. Tak jak powiedziałem, to są te kwestie, które wpływają na naszą osobowość, na nasze zachowanie, na nasz punkt patrzenia na świat. I one są szalenie ważne, bo wielokrotnie w taki czy w inny sposób uspokojenie chorego przed zabiegiem łączy się z tym, że on inaczej do tego podchodzi. To ciśnienie nie skacze w czasie zabiegu. No wiele rzeczy jest takich, że efekt końcowy jest dobry. Także ja osobiście, tak jak powiedziałem, bardziej liczę na współpracę kapelana, psychologa klinicznego, bo to są rzeczy bardzo wymierne i jednoznacznie pokazujące korzyści.
Znaczy kultura, w której żyjemy, stwarza takie projekcje, powiedziałem, wirtualne, ale prawdziwa rzeczywistość jest w szpitalu między panem profesorem a pacjentem. Tam, gdzie rzeczywiście życie nabiera swojego ciężaru i ilustracją tego życia może być Piąta Symfonia Beethovena.
To jest jedna rzecz. A druga, proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, bo to jest niesamowite. Czasem dotknięcie chorego, kiedy jedzie na salę, tak? Czasem widzę, jedzie chory na salę operacyjną, to ja mu go tylko dotknę ręką, tak? Albo go poklepię po ramieniu. Czy zdaje sobie pan redaktor sprawę, że on potem z tych wszystkich rzeczy, które się zdarzyły, to on pamięta, że ten lekarz, czy w tym przypadku ja, czy jakikolwiek inny, dokonał tego gestu, żeby go po prostu uspokoić. I to jest wręcz lecznicze zachowanie lekarza.
Prawie powiem tutaj, odwołując się do prehistorii rodu ludzkiego, to prawie jak szaman.
Chyba nie, bo
tak to jest... Żartuję oczywiście.
Oczywiście, ja to tak przyjmuję oczywiście. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że to, co mówiłem wcześniej, ten dotyk człowieka, ta bliskość człowieka jest drugiej osobie bardzo potrzebna i tego nie wyeliminujemy, chyba że rzeczywiście w przyszłości nasz umysł zupełnie zacznie inaczej funkcjonować.
No człowiek jest istotą społeczną, jak mówi Arystoteles, i samotnym to może być tylko zwierzę i Bóg,
tak jest.
A nie człowiek.
Tak jest.
Panie profesorze, w pana praktyce zdarzały się sytuacje, które wykraczały zdecydowanie poza racjonalne wyjaśnienie. No właśnie, tutaj przywołuję przypadek pacjenta z pękniętym tętniakiem aorty.
Był taki, rzeczywiście, pamiętam go bardzo dobrze, bo trudno go zapomnieć, bo to była rzecz niesamowita, to się zdarzyło przed Wigilią wiele lat temu. I pamiętam rzeczywiście, no, przyjechał w bardzo ciężkim stanie. Myśmy go operowali, ja pamiętam w nocy przyjechałem, no co, bo wieczorem bardziej, i operowaliśmy go. Próbowałem wszyć mu taką protezę w miejsce tego pękniętego tętniaka. Zabieg poszedł stosunkowo łatwo, w sensie technicznym, no, ale anestezjolodzy mówią, no stracił za dużo krwi, tu nie możemy go wyrównać, to nie jest to. I w pewnym momencie tak próbowaliśmy jeszcze, obłożyliśmy go tam specjalnymi i serwetami, specjalnymi takimi opatrunkami. I anestezjolog mówi, panie profesorze, niech pan go zamyka, mówi, bo my go pewnie nie uratujemy. I po prostu wzięliśmy, zaszyliśmy go tak jednowarstwowo po to, żeby po prostu zabieg zakończyć. I nie ukrywam, że kiedy wyjeżdżałem chyba gdzieś koło północy do domu, byłem święcie przekonany, że przyjadę rano do pracy i dowiem się, że chory odszedł. I proszę sobie wyobrazić, ja przyjeżdżam rano, schodzę na intensywną, bo tam miałem jeszcze innego chorego do zobaczenia i tak po prostu podpytuję, mówię, a jak ten chory nocy, nie żyje? Jak to? Tam, siedzi, jest rozintubowany. Muszę powiedzieć, że tego typu przeżycia powodują, że to nie jest tylko kwestia refleksji, zastanowienia się, że jak to się dzieje, że nam w tym wymiarze ludzkim wydaje się, że to już jest właściwie wszystko skończone, że nie mamy nic do dodania, do zrobienia, a tu raptem człowiek przychodzi i ten człowiek żył. On żył następnych, jeśli dobrze pamiętam, 11 lat. I zawsze w ten dzień, kiedy go operowałem, przychodzi do mnie z różyczką jedną. Mówi, panie profesorze, ja nadal jestem na tym świecie i cieszę się całkiem niezłym zdrowiem.
Czyli są rzeczy na ziemi i niebie, które nie śniły się waszym fizjologom, mówi Ferdynand Kiepski, parafrazując Szekspira.
I w tym jest dużo prawdy i wydaje mi się, że to jest to, co powoduje, że nasze życie na ziemi jest tak fantastyczne, bo nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy przewidzieć.
Znaczy, dlaczego właśnie mówię o tych rzeczach trudnych do pisania, no bo tutaj trudno posądzać pana profesora o to, że nie posługuje się, powiedziałbym, racjonalnością na bardzo, bardzo wysokim poziomie, dlatego że, mówię, ten nowy ateist, tak, stawia po prostu tezy o tym, że wyższe moce właściwie nie mają żadnego wpływu na nasz los i jednocześnie uzasadniają to niby, że to jest naukowe, chociaż to nie ma nic wspólnego z nauką. Mówienie o tym, że właśnie owe wyższe moce już nie istnieją, jest nienaukowe. Tego nie da się udowodnić. Tak jak w drugą stronę też się tego nie da udowodnić.
Ja powiem tak.
I to jest nadużycie, to jest nadużycie.
Ja powiem tak, obserwuję młodych ludzi, studentów, którzy przychodzą do nas na zajęcia i jestem troszeczkę rozczarowany ich poziomem wiedzy, bo to, co pan redaktor powiedział, to jest właśnie taka bardzo jednostronna wiedza, którą Nie wiem, czy wynoszą to ze szkoły podstawowej, średniej, czy wynoszą to z domu, bo tak na przykład się mówi, myśli, albo słucha się tylko i wyłącznie tego typu rzeczy, czy to z telewizji, czy z radia, czy z tygodników. I to jest porażające. Jako przykład powiem, że jednym z takich seminariów wstępnych na moich zajęciach jest historia medycyny, w tym przypadku historia chirurgii naczyniowej, bo to jest ta dziedzina, w której funkcjonuje. No i kiedy opowiadają o starożytnym Egipcie, o jeszcze tam innych regionach, które wnosiły do chirurgii takie czy inne elementy, to kiedy dochodzimy do średniowiecza, no to tu jest opinia, powiedziałbym, jednoznacznie negatywna, że to był najgorszy okres czasu, że to było właśnie palenie na stosach, że tu nie można było pozwolić niczego i tak dalej. I kiedy ja mówię, proszę Państwa, a kiedy powstał pierwszy uniwersytet, tak? Kiedy powstały pierwsze szpitale? Kiedy powstały pierwsze hospicja?
XIII wiek.
I jak oni dopiero to słyszą, przecież uniwersytet powstał w 1021 roku w Bolonii jako pierwszy w ogóle. I jak oni o tym słyszą, to ja mam takie wrażenie, jakby to usłyszeli po raz pierwszy. Ja mówię, powiedzmy, że co było takiego strasznego w średniowieczu, tak? Co tak raptownie w waszej opinii pozostaje w głowie, że to przez ten kościół, to przez to palenie na stosach, przez to wszystko było fatalne, straszne i ten. Kiedy, mówię, kiedy popatrzycie na architekturę, kiedy popatrzycie na naukę, kiedy popatrzycie na rozwój tych rzeczy, to jest niesamowity okres. I to historycy wielokrotnie podkreślają, ale jakoś to się do nich w szkole nie przebija. I oni przychodzą z taką wiedzą, niestety.
Znaczy za tym stoi wielki mit. Mit traktowania średniowiecza jako wieków ciemnych. To jest 1000 lat, więc były tam i ciemne rzeczy, ale też były wspaniałe, jak właśnie XIII wiek, uniwersytety, wielka filozofia.
Dokładnie. Ale to każdy z naszych tych okresów, ten nasz okres w tej chwili też niesie bardzo dobre rzeczy, ale niesie również te takie...
No ta postępująca ignorancja wraz z rozwojem internetu jest przykra, mówiąc delikatnie.
Bo znowu odnoszę takie wrażenie, że gdzieś w którymś miejscu została zachwiana pewna równowaga, prawda? Pewne rzeczy, te gorsze, łatwiej się przenoszą, te, które wymagają pracy, wymagają zaangażowania, są trudniejsze, tak jesteśmy skonstruowani jako ludzie. To, co wymaga zaangażowania, przeczytania, przedyskutowania, jest trudniejsze. Łatwiej jest przyjąć to, co prosto do głowy wchodzi, prawda, i powtarzać.
Ale to, co trudniejsze, jest, daje nam przyjemność wyższego rzędu.
Tak, i wtedy rzeczywiście ta satysfakcja jest niesamowita. Stąd ja zachęcam moich studentów i wielokrotnie mówię, no nie możecie uczyć się medycyny z Wikipedii, bo jak mi przedwczoraj na zajęciach jedna studentka powiedziała, że no te wiadomości, które tu przedstawia, pochodzą z Wikipedii. No to jest porażające. Ja po raz pierwszy na zajęciach usłyszałem, że można się nauczyć medycyny z Wikipedii. Jeżeli młoda generacja, młodzi ludzie, którzy mnie dzisiaj słuchają tutaj, będą w ten sposób postępować, to ja z wielką obawą patrzę na to, chociażby personalnie, u kogo ja będę za lat 20, o ile mi niebiosa to dadzą, że będę żył, u kogo będę się leczył. Bo tak nie można. To nazwałbym wręcz pauperyzacja. To zniewolenie do poziomu takiego podstawowego nauczania i nic więcej odbije się naprawdę na nas wszystkich.
Będzie musiał kryzys po to, żeby się potem odbijać, tak jak to
chyba
zwykle...
Jak typowa
zwykle...
sinusoida. Tak. Jeżeli byliśmy na topie, to musimy spaść do zera, żebyśmy znowu zrozumieli, że pewne wartości mają swoją wartość i że pewne wartości muszą być kultywowane. W przeciwnym razie znikniemy z tej planety.
No i miejmy nadzieję, że społeczeństwa demokratyczne, społeczeństwa Zachodu będą miały jakieś ozdrowieńcze pierwiastki, ale lepiej nie wchodzić, bo to jest rzeczywiście...
Ale wydaje mi się, że tam jest w tej chwili taki... Widać właśnie, jakby się od pewnego dna pewne grupy odbudowywały i zaczyna to odżywać. Daj Boże, żeby to tylko nastąpiło z jednej strony szybko, no i żeby te grupy nie tylko poszerzały się, ale żeby stawały się mocne.
Żyjemy w epoce bardzo wysokiego statusu eksperta i nauki, za którym rzeczywiście ta ideologia nowego ateizmu bardzo mocno stoi i to nie nauka zbawi, tak? Świat.
No. To już w dawnych czasach mówiono, że szkiełko i oko to nie wszystko, tak? Że musi być do tego pewna podbudowa. W tym przypadku myślę tu o wierze, która daje pewne wytłumaczenie, o pewnej filozofii, która też daje pewne wytłumaczenie, o pewnej etyce czy bioetyce, która niestety w dzisiejszych czasach, kiedy te nowe technologie są wdrażane, nie nadąża za tym wytłumaczeniem, jak to powinno być postrzegane, a zwłaszcza jak to powinno te nowe technologie technologie powinny być użyte. I być może, że ta przepaść między bioetyką, etyką, moralnością, a tym postępem technicznym jest tak duża, że właśnie to, co obserwujemy w chwili obecnej, no to jest, przekłada się na reakcję społeczną, na te wszystkie nowe wynalazki.
Wiara, piękno, dobro i prawda. Platońska triada. Pan profesor Arkadiusz Jawień no, jest wierny tym fundamentalnym zasadom. Na zakończenie bardzo dziękuję panie profesorze za wizytę w Radio Poznań i skoro piękno, pomyślałem też o Nabucco. Pieśń niewolników.
Tak, to jest piękna rzecz.
Z opery Verdiego z 1842 roku, z romantyzmu też. Pozostajemy w sferze niesentymentalnego romantyzmu.
Ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Powiem tak, mimo że nie jestem poznaniakiem z urodzenia, to tak...
No już pan jest. W tym już sensie, pan jest nie z urodzenia, tylko z ducha.
Z ducha, tak. To jest jedna rzecz. Dwa, tu poznałem moją żonę, tutaj skończyłem studia. Tu mam, proszę sobie wyobrazić, moją ulicę. Bo tu w tym mieście jest ulica 27 grudnia. I ile razy idę po tej ulicy, oczywiście wspominam Powstanie Wielkopolskie, tak. Ale to jest dzień mojego narodzenia. I nie ukrywam, że to miasto jest mi szalenie bliskie przez te wiele elementów.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Moim gościem był pan profesor Arkadiusz Jawień, chirurg naczyniowy, doktor honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. A na zakończenie pieśń niewolników Nabucco.
Przystanek życie.